I przechodzimy dzisiaj, chciałbym chociaż wstęp zrobić na temat kolejnej księgi, księgi proroka Sofoniasza. Sofoniasz to imię oznacza Jahwe ochronił. Nauczał w latach 640 do powiedzmy 609. I teraz tak. Pochodził z Judy, dobrze znał Jerozolimę. Czyli po prostu gdzieś też mieszkał w tych okolicach. Czasami niektórzy sugerują, że znajomość Jerozolimy mogłaby sugerować jakieś tam pochodzenie kapłańskie, ale takich jakichś informacji tutaj ciężko w szczegółach o tym mówić. Prorokuje w Judzie w czasach panowania Jozjasza. Za chwilę sobie o tym powiemy. Zobaczcie, że Jozjasz praktycznie panuje w tych samych latach, w których on nauczał, czyli w zasadzie przez całe panowanie Jozjasza on nauczał. To nie jest duża księga, więc tam oczywiście musiały być ogromne przerwy. Ona jest zbiorem tych mów. Kolejna rzecz. Zna dwór i nie boi się mówić o jego błędach. To jest kolejna rzecz, która dotyczy proroków. Nie boją narażać się władzy. Chociaż w tamtych czasach było to dosyć karkołomne. Tutaj jest trochę sytuacja wyjątkowa. Ponieważ Jozjasz jest królem trochę wyjątkowym, on rzeczywiście chce przeprowadzić reformę religijną kraju, o czym za chwilę sobie powiem. I to właśnie stanowi swoisty kontekst historyczno-kulturowy. W 621 roku przed Chrystusem była ogromna reforma religijna w Izraelu. To była tak zwana reforma za czasów Jozjasza. Główny punkt tej reformy, nomen omen przeprowadzanej przez władcę, polegał przede wszystkim na centralizacji kultu, tak? Czyli odrzucenie wszelkiego bałwochwalstwa. Druga rzecz, to on wprowadza to pojęcie czystości i nieczystości. Oczywiście nie mówimy tu o tym sensie moralnym, tylko w sensie rytualnym. Pewne rzeczy były uznawane za nieczyste. Tak, to nie znaczy, że grzeszne, tylko nieczyste. Nieczystość przede wszystkim wiązała się z pewną utratą życia, utratą pewnej witalności. Tutaj dwa przykłady, na przykład człowiek, który umarł, oczywiście był symbolem nieczystości, no bo nie było w nim życia, albo na przykład kobieta po porodzie zaciągała na siebie nieczystość, w sensie oczywiście rytualnym. To oczywiście wynikało z braku pewnych sił fizycznych, z takiego ogólnego braku witalności, tak? W tamtych czasach po prostu poród, zresztą nic się nie zmieniło, był ogromnym wysiłkiem dla kobiety i to bardzo obciążało ciało. Ona po prostu potrzebowała kilkudziesięciu dni, żeby dojść do siebie i później szła do świątyni. Takie były zasady. To takie tylko przykłady, żeby pokazać, że to nie miało nic wspólnego z naszym dzisiejszym rozumieniem czystości. Więc to była ogromna reforma Jozjasza. Zasadniczo wiemy, że ona trochę się udała, ale jak to jest z ludźmi, nie do końca. Tak? Bo jeszcze później archeolodzy znajdują choćby pieczęcie królewskie, czy monety królewskie, na których były przedstawione obcych bogów. Tak? Czyli reformą, pewne zmiany, które nastąpiły, żeby odrzucić przede wszystkim bałwochwalstwo. To jest jedna rzecz, a życiem i z pewnej mentalności ludzi nie zawsze to jest łatwo jest ją zmienić. Mówi się o tym, że prorok Sofoniasz zaczął taką swoją główną część nauczania właśnie po tej reformie, trochę na kamie tej reformy, i on mógł też w znacznej mierze przyczynić się do tego, że król podjął się tej reformy i później można byłoby tak powiedzieć w języku korporacji zająć się pewną implementacją czy wprowadzeniem w życie tych postanowień, które podczas reformy nastąpiły. Teologia Sofoniasza, cztery takie główne tematy, które nam się pojawiają. Pierwszy już wymieniłem i on jest takim motywem, który się nieustannie nam pojawia. To jest synkretyzm religijny, tak? Czyli łączenie różnych nurtów wiary w różnych bogów. I oczywiście coś, co w Izraelu było absolutnie niedopuszczalne, czyli oprócz wiary w jedynego Boga, cóż, sam w sobie jest sprzeczne, wiara w innych bogów, tak? Dalej, wspaniałe czasy eschatologiczne, to jest też motyw, który pojawia się u Sofoniasza, czyli nastanie pewnej nowej rzeczywistości, a tym samym pewien upadek, czy zakończenie się tego świata, który Izrael znał. Wiecie, że nie wszyscy lubią zmiany, tak? Osoby, którym jest dobrze, które są wysoko gdzieś w tej drabinie społecznej, no to oczywiście im się to nie podoba, bo po takiej reformie, po takich zmianach nigdy nie wiadomo, gdzie człowiek wyląduje, a było zagrożenie, że gdzieś tam na dole drabiny społecznej. Oczywiście trzeci temat u proroków w zasadzie zawsze występujący, to jest zło i wynikająca z niej kara. W takim kluczu oczywiście, że musi nastąpić pewne opamiętanie się ludzi, znowu pewne nawrócenie. Bardzo ważnym motywem, który warto zupełnie oddzielnie potraktować, to jest sąd i dzień pański. Znowu, zniszczone zostanie wszystko. To jest typowe i charakterystyczne dla mowy prorockiej. Czyli dobra nie można budować na zastanym złym świecie, tak? Czyli musi się w pewnym sensie wszystko zawalić. I znowu, nie należy tego rozumieć dosłownie, tym bardziej, że ten wyraz kol oznacza wszystko, to jest taki bardzo ogólny termin. To często jest wyraz pewnego języka, który się pojawia, tak? Czyli prorocy, później dokładnie ten sam motyw pojawia się w Apokalipsie, mówili, że konieczna jest całkowita, taka radykalna zmiana postępowania. Kolejna rzecz to są oczywiście te tematy związane z bałwochwalstwem. Kult Baala wtedy był bardzo rozpowszechniony i oczywiście prorok zawzięcie z nim walczy. I zobaczcie, co nam się będzie pojawiało. Zaginą imiona bałwochwalców. Szem po hebrajsku to jest imię. I w czasach starożytnych, szczególnie w Izraelu, imię oznaczało pewną tożsamość i pewne pochodzenie człowieka. Czyli jeżeli zaginie imię, to nie tylko zostanie zatracona pamięć o danym człowieku, ale również zostanie zatracona pamięć w ogóle o jego rodzinie. A w tamtych czasach rodzina to było coś więcej niż relacje społeczne. To był pewien sposób bycia. Coś, na co często całe pokolenia pracowały, tak? Dobre imię rodziny. Tutaj ja zawsze przywołuję taki fragment z Księgi Tobiasza, który może nam zobrazować pewną mentalność tamtych ludzi. Kiedy przychodzi do starego Tobiasza człowiek, który mówi, że poprowadzi syna jego w daleką podróż, niebezpieczną, ale że przeprowadzi go i wszystko będzie dobrze, ta podróż miała zakończyć się sukcesem i oczywiście bezpiecznie dla syna Tobiasza, to o co Tobiasz pyta? Z jakiej jesteś rodziny? Prawda? I jeżeli słyszy właśnie, kto należał do przodków tej rodziny, to mówi, ufam ci. Ja ufam Ci. Czyli no, rodzina była pewnym takim potwierdzeniem wiarygodności, tak? Pewnym takim potwierdzeniem wiarygodności. Słuchajcie, z czego to wynikało? Honor to była jedyna rzecz, którą ci ludzie często mieli, tak? Dlatego honor był taki ważny. To były biedne tereny. Oni, tereny, na których były ciągle wojny, tak? Więc tam ciężko było cokolwiek takiego materialnego przekazać z pokolenia na pokolenie. Często w ogóle ci ludzie biedni żyli dosłownie z miesiąca na miesiąc, tak? Ale honor, pewna wiarygodność człowieka, dotrzymywanie słowa, to jest coś, co stanowiło też pewną wartość, tak? Pewną wartość tamtych ludzi, więc to było zupełnie inne podejście. Dalej, oczyszczający charakter sądu. Znowu, my często mamy takie poczucie, że sąd, szczególnie ten sąd ostateczny, to będzie coś, co tylko rozdzieli ludzi, da? Na dobrych i złych. Prorok mówi o tym, że sąd i pewna ocena człowieka daje mu możliwość też pewnej zmiany myślenia, nawrócenia i opamiętania. Oczywiście Dzień Pański, o tym sobie będziemy mówili. Sąd nad narodami i oddzielnie jest wyodrębniona Jerozolima, oczywiście ze względu na świątynię, kult i wyjątkowy charakter, była też stolicą. Jednym z najważniejszych motywów, które pojawia się w księdze proroka Sofoniasza, to jest nadzieja. Jest źle, ale mamy szansę na przetrwanie. Zwróćcie uwagę, że gdyby nie było tej nadziei, to tak naprawdę prorok nie miałby po co nauczać. Da? Czyli wszyscy byliby z góry przegrani, osądzeni i w ogóle nie ma żadnych szans na przetrwanie. Tutaj, jeżeli jest ta nadzieja, to oczywiście prorok ma szansę, że chociaż część ludzi się ostanie. I teraz tak, mamy również, to oczywiście wynika z tej nadziei, proroctwa pocieszające. I co nam się tutaj zawiera? Powszechny kult Boga, jedność w różnorodności, czyli tutaj prorok przede wszystkim będzie mówił o tym, że możemy być różni, wykonywać różne zawody, być o różnym statusie społecznym, mieć różne podejście do wielu spraw takich codziennego życia. Natomiast to, co nas łączy jako naród, to przede wszystkim będzie wiara w jedynego Boga. To ma nas jednoczyć. I zwróćcie uwagę, że to jest motyw, który będzie bardzo mocny później, będzie często podejmowany znowu w pierwotnym kościele. Wśród apostołów nie ma jedności w sensie fizycznym. Oni tak naprawdę już po zmartwychwstaniu ciągle są podzieleni. Tak? W tym sensie, że mają różne obowiązki, idą w różne miejsca, różnymi rzeczami się zajmują, ale ich jedność wynika z wiary w jedynego Boga. Tak? Dalej, nawrócą się ludzie z Etiopii, to jest termin Kusz. Etiopia w ogóle w tamtych czasach była uznawana niemalże za krańce świata. To jest o tyle też ciekawe, po pierwsze uniwersalny charakter przesłania proroka, tak? że ostatecznie Bóg podporządkuje sobie cały lud, ale znowu wracam do Nowego Testamentu, bo to, co widać w Starym Testamencie, później ładnie nam koresponduje z Nowym. Mam nadzieję, że do tych treści kiedyś dojdziemy. W Dziejach Apostolskich jest ten piękny motyw, kiedy apostołowie chrzczą przedstawiciela Etiopii, prawda? I też mówi się o tym, że to jest właśnie takie pokazanie, że już Ewangelia i Kościół trafia na krańce świata. To oczywiście będzie się rozrastał i tak dalej, ale oni znali dużo mniejszy świat niż my. Tutaj pojawia się nam to, czego nie było u Michasza, ale już znamy to z poprzednich omawianych proroków, reszta. Tak? To o tym mówiliśmy, to już nie będę wracał. Kolejna rzecz, radość nowych wyznawców. Prorok mówi o tym, że będą ludzie się nawracali, tak? I oni rzeczywiście chcą wyjść z tą wiarą gdzieś poza dotychczasowe ramy. I współradość Boga. Słuchajcie, to jest taki motyw, że nie da się opisać naszymi kategoriami Boga, tak? Więc tutaj mamy takie typowo antropomorficzne opisanie Boga. Bóg jest opisany absolutnie na sposób człowieka, tak? Bo wiemy, że Bóg nie przeżywa tak radości, jak my ją przeżywamy, ale po prostu nie ma innego terminu, żeby to opisać. I oczywiście wywyższenie wybranych, czyli znowu budowanie takiej narracji, że są ludzie, na których można budować i Bóg ich dostrzega. Kolejna rzecz, taki układ, żebyśmy też mieli taką świadomość, ten pierwszy werset w księgi standardowo jest niemalże takim tytułem czy wstępem do całości. Dalej mamy, zobaczcie, proroctwa upominające, czyli przeciw Judzie i stolicy. Dzień Jahwe jest w pewnym sensie w środku tych napomnień. I dalej wezwanie do nawrócenia. Później mamy przeciwko poganom mowy, proroctwa. Oddzielnie, zupełnie oddzielnie, jako wyjątkowe miejsce na świecie jest potraktowana Jerozolima, co by też mogło sugerować, że prorok w tej Jerozolimie albo chociaż gdzieś na obrzeżach mieszkał, bo ewidentnie traktuje ją wyjątkowo. I standardowo, jak to już w wielu księgach sobie omawianych mówiliśmy, koniec jest pozytywny. Proroctwa pocieszające, uniwersalny charakter kultu Boga i charakterystyka nowego ludu. Tak jakby była nadzieja, że te proroctwa będą skuteczne. Miejsce w kanonie to jest oczywiście, ta księga jest zaliczana do ksiąg proroków mniejszych. I słuchajcie, w zasadzie ta księga Sofoniasza nigdy nie była podważana, od samego początku była w kanonie Biblii hebrajskiej, od samego początku była uznawana, więc do dziś nie ma żadnego powodu, żeby jakoś tam podważać jej autentyczność. To tyle z treści wstępnych i za tydzień już zaczniemy od pierwszego wersetu księgi Sofoniasza. I dalej będziemy czytali księgę Sofoniasza. Dziękuję. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.
Dziękuję.